Studiu Wschodnim wracamy do naszej dzisiejszej rozmowy. Dziś rozmawiamy o Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. 5 lat mija od momentu, kiedy Instytut powstał. Rozmawiamy o jubileuszu, o dorobku Instytutu. Szybko minęła nasza pierwsza część rozmowy, więc tę drugą chciałbym rozpocząć od tego. Oczywiście jeszcze też będzie okazja do powspominania. Natomiast chciałbym porozmawiać, korzystając z obecności też analityków Instytutu Europy Środkowej, porozmawiać o tym, jak Europa Środkowa, Europa Środkowo-Wschodnia zmieniała się w ciągu tego okresu, ponieważ no, to też był wyjątkowy okres, powiedzieliśmy, pandemia, wojna na Ukrainie, cały szereg wydarzeń politycznych, właściwie w każdym z krajów, o których dziś rozmawiamy, którymi państwo się zajmujecie. To może panią doktor Agatę Tatarenko zapytam. Pani jest kierownikiem Zespołu Wyszehradzkiego. No i pytanie o to, jak się zmieniała Grupa Wyszehradzka nawet w tym okresie 5-letnim, bo pamiętamy ten choćby pierwszy kryzys migracyjny, kiedy widzieliśmy, jak wydawało się, że Grupa Wyszehradzka jest wzmocniona, jest słuchana w Europie. No potem cały szereg zdarzeń różnych krzyżujących się interesów, konfliktów spowodował, że to dzisiaj nieco inaczej wygląda, ale też no właśnie zmiany polityczne na Słowacji, może mniej na Węgrzech, ale w Czechach mamy nowego także prezydenta. Jak zmieniała się Grupa Wyszehradzka w tym okresie?
Grupa Wyszehradzka z pewnością zmieniła się bardzo, tak jak pan nakreślił to w swojej wypowiedzi. I faktycznie dobrze, że mówimy o tych zmianach, ponieważ kraje, którymi zajmujemy się w ramach naszego zespołu, często mają taki obraz wynikający z czeskiej literatury, głównie Hrabala, że właściwie nic się nie dzieje i to jest taki mały kraj spokojnych ludzi, którymi czasami tylko potrząśnie wojna i wtedy jakieś zmiany się pojawiają. I niekoniecznie tak było, chociaż z pewnością takim czynnikiem, który znacząco wpłynął na zmiany w tej dynamice Grupy Wyszehradzkiej była wojna w Ukrainie. Z pewnością również pandemia. Natomiast te wydarzenia, takie właśnie jak pandemia czy wojna w Ukrainie, spowodowały to, że zmieniło się życie społeczno-polityczne, zmieniły się oczekiwania społeczeństw Republiki Czeskiej, Słowacji czy też Węgier, a to z kolei przełożyło się na zmiany władzy i na wybory, ponieważ w przeciągu tych ostatnich 5 lat mieliśmy i wybory na Słowacji, i wybory w Republice Czeskiej, i wybory na Węgrzech, które co prawda nie przyniosły zmian, ale może pokazały właśnie to, że społeczeństwo jest zadowolone z Viktora Orbana. To już jest kwestia dyskusyjna.
Na Słowacji z kolei można powiedzieć, takie koło zatoczyliśmy.
Tak, tak.
No tutaj 2018 roku.
Tak, kiedy myślimy właśnie o Grupie Wyszehradzkiej i o tym, jak się zmieniała, to z pewnością pada to pytanie o Słowację, ale także o Polskę. Natomiast w przypadku Słowacji tutaj dużo osób, i my też to widzimy w ramach naszych dyskusji prowadzonych w Zespole Wyszehradzkim, wskazuje na to, że wojna w Ukrainie wpłynęła na poglądy Słowaków, co de facto przełożyło się na wybory polityczne, tudzież ich wynik. W Republice Czeskiej, która właściwie okazała się takim państwem, które bardzo chętnie zaczęło Ukraińców wspomagać i finansowo, i też w ramach pomocy humanitarnej udzielanej zarówno uchodźcom, jak i jakby wewnątrz, już jakby na terenie Ukrainy. Mówi się o tym, że wynik wyborów nie był aż tak bardzo spowodowany tym atakiem pełnoskalowym Rosji na Ukrainę, ale z kolei zwraca się uwagę na pandemię, o której też tutaj kilkakrotnie wspominaliśmy, ponieważ Republika Czeska dosyć słabo radzi sobie z kryzysem gospodarczym, który nastąpił po pandemii, co także jest wynikiem takiego silnego uprzemysłowienia tego kraju i przemysłu motoryzacyjnego, który no niewątpliwie w ramach pandemii, w wyniku różnych problemów, jak na przykład problemem w łańcuchu dostaw, Republika Czeska musiała się zmierzyć. Natomiast to, że Petr Pawel się pojawił na stanowisku prezydenta, jakby nie tyle było chyba spowodowane właśnie tymi zewnętrznymi okolicznościami, chociaż sporo się mówi o tym, że to był generał i to był odpowiedni czas na to, żeby właśnie osoba o takim profilu stanęła na czele Republiki Czeskiej, chociaż tutaj te kompetencje prezydenta w Republice Czeskiej nie są wcale aż takie wysokie, żeby de facto prezydent mógł coś zrobić z szeregiem różnych problemów. On pełni bardziej takie role reprezentacyjno-konsultacyjne, ale właśnie Czesi byli też zmęczeni pewnym obrazem Republiki Czeskiej za granicą, ponieważ zbliża się rocznica śmierci Wacława Havla. Wacław Havel przyzwyczaił Czechów do tego, że oni są bardzo pozytywnie odbierani za granicą, zwłaszcza te elity władzy, czego nie można było powiedzieć o Zemanie. I tutaj znowu wracamy do wojny w Ukrainie i wcześniej jeszcze do kwestii chociażby aneksji Krymu, gdzie stanowisko reprezentowane przez prezydenta Republiki Czeskiej było zdecydowanie odmienne od tego, co mówili i co myśleli o aneksji Krymu właśnie zwykli Czesi. Więc problemów jest szereg, natomiast wszystkie one przekładają się na pytanie, od którego zaczęliśmy, mianowicie Grupę Wyszehradzką, bo w tym momencie mówi się o takim rozłamie Grupy Wyszehradzkiej, o tym, że nawet ten sojusz bardzo dobrze znany od wielu lat czesko-słowacki trochę kuleje, bo jednak ta władza nowa w Słowacji nie jest taka, jaką by życzyli sobie właśnie Czesi. W związku z tym tutaj na tym polu trochę trudno o współpracę. Natomiast myślę, że przy takich głosach krytycznych warto mieć w pamięci także to, że współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej opierała się na szeregu takich bardzo praktycznych problemów. I to było właściwie widoczne od momentu jej powołania i to, że skupiła się wtedy ta współpraca na kwestiach rozszerzenia czy wejścia w struktury europejskie. I przez wiele lat, jeszcze przed rozpoczęciem chociażby działalności Instytutu Europy Środkowej, współpraca wyszehradzka borykała się z szeregiem problemów, natomiast zawsze władze starały się skupiać na praktycznych rozwiązaniach.
I na tym, co łączy, a nie dzieli.
Tak, i na tym, co łączy, a nie dzieli, dokładnie. Były pewne próby stawiania jakichś wspólnych oświadczeń, chociażby w przypadku Białorusi, co się nie udało. Natomiast w tym momencie także jest nacisk stawiany na współpracę, na te szczegółowe problemy, jak na przykład cyberbezpieczeństwo, czy właśnie polityka związana z rolnictwem, ponieważ to łączy te kraje, zwłaszcza kwestie bezpieczeństwa żywnościowego. Więc w takim ogólnym obrazie faktycznie ta Grupa Wyszehradzka może teraz nie wyglądać jakoś bardzo zachęcająco, natomiast nie zmienia to faktu, że odbywa się szereg takich szczegółowych spotkań dotyczących właśnie wybranych problemów, jak na przykład wspomniane przeze mnie bezpieczeństwo żywnościowe.
Wszystkie problemy Europy Środkowej, one w tych ostatnich miesiącach i kilku latach, one sprowadzają się też do tego, co się dzieje jednak na wschodzie, bo to oddziaływuje bardzo mocno na te kraje. Więc pytanie do pana doktora Jakuba Olchowskiego. Panie doktorze, no pandemia raz, wspomniana Białoruś, czyli też sfałszowane wybory prezydenckie w tym okresie. W 2020 roku mieliśmy oczywiście wybuch pełnoskalowej wojny na Ukrainie. No to oczywiście tych wydarzeń związanych z tym, co się działo na Ukrainie, na Białorusi jest cała masa, ale no właściwie to chyba determinowało wiele wydarzeń i też relacji międzypaństwowych w Europie Środkowej.
No niewątpliwie. My od samego początku w naszym zespole zdawaliśmy sobie z tego sprawę, mieliśmy świadomość tego, że ta wschodnia część Europy, którą my się zajmujemy, czy to jest Mołdawia, przede wszystkim Mołdawia, Białoruś i Ukraina z naciskiem na Ukrainę, bo to jest największe, jednak najistotniejsze pod wieloma względami państwo na tym obszarze. Mieliśmy świadomość, że to jest niesłychanie ważny obszar z punktu widzenia zarówno dziedzictwa historycznego, relacji, naszych relacji wspólnych w tej części świata, dziedzictwa no, często obciążonego niezbyt pozytywnymi czy dobrze wspominanymi rzeczami. Mieliśmy świadomość, że to jest obszar niesłychanie ważny z punktu widzenia polityki zagranicznej Polski, interesów Polski, pozycji Polski w Europie, pozycji Polski w relacjach międzynarodowych. To wiedzieliśmy. Natomiast rzeczywiście, a to już prawie 2 lata mijają od inwazji Rosji na Ukrainę, to co się wydarzyło, bardzo zdynamizowało te relacje, zdynamizowało tę sytuację. No, krótko mówiąc, mamy za naszą wschodnią granicę wojnę, jakiej Europa nie widziała od 80 lat. I odzwyczailiśmy się. My, Europejczycy, odzwyczailiśmy się od takich sytuacji, które dzieją się na naszym podwórku. Ta wojna zmienia bardzo wiele. Ona, co zresztą już tutaj padało, to już było dzisiaj powiedziane. Ta wojna bardzo zdynamizowała relacje międzynarodowe i ta wojna przemeblowała, a właściwie dopiero przemebluje, całą architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego, zarówno na poziomie regionalnym, jak i na poziomie europejskim i na poziomie globalnym. Nie wiemy jeszcze, jakie będą jej ostateczne konsekwencje, bo ona trwa. Nie wiemy, kiedy i jak ona się zakończy, ale to jest bardzo istotny punkt zwrotny w historii świata, właściwie można powiedzieć. Ostatnim takim punktem, takim momentem, który był takim historycznym przełomem, był 11 września 2001 roku i to, co się wydarzyło potem. Wcześniej to było zakończenie zimnej wojny i to jest kolejny taki bardzo, bardzo ważny punkt. I to dla nas jest dla nas wyzwanie. Dlatego, że nawet biorąc pod uwagę tylko relacje polsko-ukraińskie, to one są bardzo skomplikowane. Bardzo skomplikowane i w ciągu tych ostatnich 2 lat wydarzyło się w tych relacjach polsko-ukraińskich, mogę śmiało zaryzykować taką tezę, więcej niż przez ostatnich 20 lat. I to jest niesłychanie ważne. Białoruś, to tak jak pan wspomniał, od trzech lat Białoruś z jednej strony stacza się w stronę dyktatury, już no, takiej twardej dyktatury, a to spowodowane jest tym, że Aleksandr Łukaszenka trzyma się rękami i nogami stołka, bez którego może stracić nie tylko majątek, ale i życie, a z drugiej strony oznacza to, że Białoruś i coraz bardziej jest uzależniona od Rosji, i to pod każdym względem, zwłaszcza politycznym, militarnym i ekonomicznym, czyli niemal pod każdym. Wreszcie Mołdawia to już może to trochę taka wisienka na torcie, ale bo to jest małe państwo, którym w Polsce może niezbyt się interesujemy, ale to jest państwo, które jest Europą Środkową w mikroskali. Dlatego, że to jest tak zróżnicowane pod względem kulturowym, społecznym, politycznym państwo, że tam odbijają się wszystkie możliwe konflikty społeczne, wszystkie możliwe tendencje geopolityczne, jakie w Europie w ogóle się kiedykolwiek pojawiały. Także to jest bardzo wdzięczny obiekt do badań. I sytuacja też tam jest trochę papierkiem lakmusowym tego, jakie są tendencje polityczne w całej Europie. Także tak. Mamy co robić.
To przesuwając się też tematycznie, terytorialnie, idziemy na północ, więc spoglądam na pana doktora Szacawę. Panie doktorze, no właśnie też to, co się dzieje wokół Morza Bałtyckiego, no oczywiście to też jest związane z tym, co się dzieje na wschodzie, prawda? To oczywiście sytuacja w państwach bałtyckich też bezpośrednio narażonych na pewne działania wprost zbrojne, tak? No ale mamy kwestię kryzysu energetycznego, mamy kwestię procesów związanych z integracją Finlandii, Szwecji do struktur natowskich. No też szalenie ciekawy okres do analizy, procesy, no oczywiście też zmiany polityczne zachodzące w tych krajach.
No to prawda. Te wszystkie wyzwania, te wszystkie kryzysy, o których rozmawialiśmy do tej pory, czyli zarówno pandemia COVID-19, jak i agresja Rosji na Ukrainę, no to wszystko znajduje również odzwierciedlenie w tym, jakie polityki zagraniczne i bezpieczeństwa prowadziły państwa bałtyckie, czy też państwa nordyckie. Jak rozwijała się współpraca regionalna pomiędzy nimi, co było tematem rozmów. I jeżeli sobie popatrzymy wpierw na pandemię, o której my już teraz niewiele mówimy, ale trzeba pamiętać, że w tym regionie, to mieliśmy ewenement w postaci Szwecji i jej rozwiązań, które były niepopierane, były bardzo mocno krytykowane również przez pozostałe państwa nordyckie, co pokazywało pewnego rodzaju rozłamy pomiędzy nimi. Mieliśmy bałtycką bańkę, czyli pierwsze tak jakby możliwości współpracy, rozwoju, tak, przywrócenia transportu, podróżowania pomiędzy państwami bałtyckimi w sytuacji, gdy mieliśmy jeszcze do czynienia z pandemią COVID. Mamy wreszcie mnóstwo doświadczeń związanych z cyfryzacją życia społecznego, z przenoszeniem pewnych rozwiązań cyfrowych do systemów demokratycznych, do demokratyzacji, to jest zwłaszcza Estonia i jej rozwiązania są bardzo kluczowe. Dalej, wojna na Ukrainie, agresja pokazała bardzo dużą solidarność ze strony zarówno państw bałtyckich, jak i państw nordyckich. Może garść faktów, bo jeżeli sobie popatrzymy na wydatki na zbrojenia, które podjęły państwa w porównaniu w tym pięcioletnim okresie, tak, jeżeli porównamy szacunki za 2023 do 2019 roku, to są dane NATO, no to w takich państwach jak Estonia, Litwa, Dania, Finlandia, ten wzrost to jest 80% w porównaniu do tego, co było wcześniej. Jeżeli sobie popatrzymy na to, jak państwa wspierają obecnie Ukrainę, ten całokształt pomocy humanitarnej, również przekazywanie uzbrojenia, pomoc finansowa, no to państwa bałtyckie, Norwegia i Dania są w pierwszej piątce pod względem udziału tej pomocy w relacji do PKB. Więc to jest absolutna czołówka. To jest nie tylko też pokazywanie tego, jak należy się zachować w obliczu tej niespotykanej inwazji, tego punktu krytycznego, o którym wspominał mój kolega. To jest również pokazanie, co należy konkretnie zrobić. Pomoc dla uchodźców. No myślę, że doskonale pamiętamy obrazki z chociażby pomocy, którą udzieliło polskie społeczeństwo, ale podobne obrazki były, jeśli mówimy o państwach bałtyckich. W nieco mniejszej skali oczywiście państwa nordyckie. Wreszcie na koniec ten przewrót kopernikański na północy, czyli akcesja Finlandii i Szwecji do NATO. W przypadku Finlandii już zakończona. W kwietniu tego roku Finlandia stała się 31. państwem członkowskim NATO. W przypadku Szwecji w dalszym ciągu jesteśmy na etapie ratyfikacji. Pozostała ratyfikacja przez Węgry i przez Turcję. Nie spodziewamy się tego, że stanie się to w tym roku. Możliwe, że stanie się to w kolejnym roku, więc to jest też coś, co bardzo mocno zmienia. I ostatnia rzecz. My patrzymy troszkę na Europę Północną, na region Morza Bałtyckiego przez pryzmat tego, co się dzieje w naszym bezpośrednim otoczeniu, pamiętając też, że ten region nigdy nie był takim pierwszorzędnym, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Polski. Ale jeżeli sobie spojrzymy na to, o czym się mówi w tym regionie i co dominowało chociażby przed wojną, no to mieliśmy takie kwestie jak chociażby zielona transformacja, tak? Czyli przejście, postawienie nacisku na politykę klimatyczną, na realizację zobowiązań po to, żeby przyszłość była bardziej zielona. Mamy kwestie dotyczące polityki równościowej i wpływania. No i to oczywiście bardzo mocno wpływa również na to, czym żyją i o czym dyskutują społeczeństwa w tych państwach.
Dorzuciłbym jeszcze kwestię finalizacji Baltic Pipe, która też z punktu widzenia oczywiście Polski, bo o Polsce mniej tutaj mówimy, skupiamy się na krajach, które państwo też analizują, ale to też wynika z relacji z tymi krajami.
Oczywiście to jest prawda. Baltic Pipe jest częścią pewnego systemu, tak, który będzie skuteczny, jeżeli będzie domknięty. Więc jeżeli mówimy o Baltic Pipe, to mówimy również o Baltic Connector, mówimy również o gazociągu, o interkonektorach, które łączą poszczególne państwa, nie tylko w regionie Morza Bałtyckiego, ale również państwa z tego regionu z państwami Europy Środkowej, które umożliwiają tak naprawdę przesył energii, która nie pochodzi, czy też surowców energetycznych, które nie pochodzą z Rosji. Więc to jest największy zysk, jeśli chodzi o tego rodzaju projekty.
Bez wątpienia w tym okresie Europa Środkowa się zmieniała. Pani profesor,
chcę jeszcze właśnie dodać, że ten wątek energetyczny to stanowi dosyć istotny punkt w naszych analizach. My sporo miejsca poświęcamy i to zaczęliśmy już poświęcać przed wojną w Ukrainie. Nie po wojnie, jak wojna wybuchła, obudziliśmy się, tylko znacznie wcześniej mamy specjalistów właśnie z zakresu energetyki i znacznie wcześniej już zaczęliśmy o tym pisać, mówić. W tym roku zresztą wydaliśmy taki raport obrazujący właśnie bezpieczeństwo energetyczne wszystkich państw Europy Środkowej i Wschodniej. Łącznie chyba ujęliśmy tam 23 państwa.
5 lat za Instytutem. Kolejne przed Państwem. Panie profesorze, czego życzyć na kolejne 5 lat, a może 10 lat?
Na pewno żyjemy w ciekawych czasach, dlatego też tutaj Instytut ma tę przewagę, że analizuje praktycznie wszystkie państwa w Europie Środkowej, biorąc pod uwagę kwestie polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturowe po części. Dlatego też tutaj my przede wszystkim analizujemy, doradzamy i wyciągamy wnioski. No i naszą rolą jest służenie państwu polskiemu. To jest najważniejsza rola i przez to, że jesteśmy dobrze wykształceni i umiemy odpowiednio reagować, dlatego też należy oczekiwać, że będziemy również umieli się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, która coraz bardziej się komplikuje, ponieważ wojna Rosji z Ukrainą komplikuje tę rzeczywistość, o czym tutaj wspominał dr Jakub Olkowski, że ona będzie miała wpływ na nasze bezpieczeństwo, na poziomie regionalnym, europejskim, ale i globalnym. I to już obserwujemy, widzimy, ale myślę, że tak jak badania pokazują, że każdy konflikt, im dłużej trwa, on ma również wpływ na bliższe i dalsze otoczenie. Dlatego też należy życzyć sobie, nam, a przede wszystkim Ukraińcom, żeby ten konflikt jak najszybciej zmierzał w kierunku pokojowego rozwiązania, korzystnego dla Ukrainy, a to jest również w interesie nas, Polaków.
Ja jeszcze chciałabym może również podkreślić to, co już mówiłam na początku, a więc ten fakt, że Instytut jest w Lublinie, tak? Został umiejscowiony w Lublinie. Instytut funkcjonuje dosyć stabilnie w tym momencie i tego nam należy życzyć, żebyśmy przy takiej stabilności funkcjonowania mogli pozostać. I również chcę bardzo podkreślić to, że Lublin, miasto kompetencji wschodnich, tak? Lublin ze swoim potencjałem intelektualnym, badawczym, społecznym, absolutnie jest doskonałym miejscem na siedzibę Instytutu.
I niech tak zatem zostanie, niech te życzenia państwa się ziszczą. Dobiega końca nasza rozmowa o tym 5-letnim dorobku Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję państwu za wizytę i za spotkanie. Byli ze mną, z państwem, pani profesor Beata Surmacz, dyrektor Instytutu Europy Środkowej.
Dziękuję bardzo za spotkanie.
Profesor Tomasz Stępniewski, zastępca dyrektora Instytutu.
Dziękuję.
Pan doktor Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Wschodniego.
Dziękuję.
Doktor Damian Szacawa z Zespołu Bałtyckiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I pani doktor Agata Tatarenko, kierownik Zespołu Wyszehradzkiego. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję też.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.